sprawa Kamilka, która powraca także w zmianach prawnych, w zmianach przepisów, ona jest też taką lekcją chyba dla wszystkich, ale ona też pokazała przy pracach nad zmianami w polskim prawie, że można skonsolidować się i można uchwalać prawo, co do którego wszyscy są zgodni, że tutaj można ponad podziałami się zgodzić co do tego, co jest najważniejsze i że ważne jest, najważniejsze jest życie, najważniejsze jest bezpieczeństwo.
To prawda, przygotowane przez pana ministra Romanowskiego zmiany zostały zaakceptowane niemal przez wszystkie kluby parlamentarne i uchwalone zgodnie przez ogromną większość parlamentarzystów, więc to pokazuje, że są sprawy, w których można być ponad podziałami politycznymi. Rzadko to się niestety zdarza, dlatego tak bardzo dziwię się, że opozycja nie chce zgodzić się na podobną postawę w sprawie tak prostych pytań, jak o to, czy należy do Polski siłą wprowadzać tzw. uchodźców, czy też na inne oczywiste pytania, które odpowiedzi niby na wiecach mówią, że myślą tak jak większość Polaków, ale nie chcą tego wspólnego stanowiska, tego wspólnego głosowania, na które w przypadku sprawy Kamilka i wniosków z tego wypłynęły, zgodzili się. To pokazuje, jeszcze raz wrócę do tej sprawy, złe intencje, inne zamiary niż te, które głoszą, a tutaj akurat no, dobrze się stało, że to poparcie było, chociaż i tak nasza większość oczywiście te zmiany w prawie też by uchwaliła. Jeżeli chodzi o sprawę Kamilka, dzieci, lepszą, skuteczniejszą ochronę dzieci przed brutalną, straszną przemocą, która była doświadczona.
No tak, no i Ministerstwo Sprawiedliwości przede wszystkim ono tutaj nad tymi zmianami pracowało. Komunikacja tych zmian, które są wprowadzane, ona też jest dość intensywna. To jest przekaz idący przez wszelkiego rodzaju media, przekaz, który pokazuje, gdzie zmiany są wprowadzane. Nie wiem, czy ja mam tylko takie wrażenie, czy rzeczywiście jest to prowadzone, taka informacja trafiająca do społeczeństwa na dużo szerszą skalę niż miało to miejsce wcześniej.
No, staramy się komunikować te zmiany i ich pozytywne aspekty, bo niestety przeciwnicy nie śpią i często podają nieprawdziwe informacje, które musimy dementować. Trudniej zdementować, bo ludzie czytają, wierzą, sądzą, że jest tak, jak napisze Gazeta Wyborcza albo Deronet, a często są tam oczywiste manipulacje. No, przykładem takiej manipulacji jest to, że podnieśliśmy próg kradzieży w ramach kodeksu karnych z 500 do 800 zł. Tak, rzeczywiście zrobiliśmy to dlatego, że uważamy, że za kradzież przez kury, nie trzeba kogoś zamykać na lata do więzienia. Wystarczy, jeżeli trafi na miesiąc do aresztu. Chodzi o to, żeby działać tam zdecydowanie. Chyba, że będzie popełniał swoje zachowania w ramach powrotu do przestępstwa. Wtedy będzie można też zastosować w pewnych sytuacjach reguły nowego kodeksu i one będą bardzo surowe w stosunku do takiego sprawcy. Musimy różnicować, tak? Czyli te drobne sprawy od tych bardzo dolegliwych, tragicznych w skutkach. Ale zawsze państwo powinno działać możliwie nieuchronnie. Nie ma sprzeczności między surowością i nieuchronnością. Te zasady idą równolegle, dlatego że im większa jest nieuchronność, tym lepiej, ale jeżeli za przestępstwa, na przykład za gwałty, wykrywalność byłaby stuprocentowa, kary byłyby w zawieszeniu, to jaką to przynosiłoby efekt? No, wielu takich zdemoralizowanych sprawców, psychopatów podchodziłoby do tego tak, jak niektórzy to widzieliśmy, są z życia wzięte obrazki, czynili po wyjściu z więzienia, po krótkiej karze, to puszczali się kolejnego aktu agresji czy brutalnego gwałtu na dziecku, prawda? Więc my musimy też odpowiednio surowo karać i te kary dostosowywać do osobowości też tego bandyty. Jeżeli to jest sprawca jeszcze niezdemoralizowany, jak wspomniałem, jednorazowy, któremu można i należy dawać szansę na powrót do normalnego życia, to absolutnie tak. Ale jeżeli wiemy, że ten sprawca źle rokuje, no to powinniśmy chronić przed nim społeczeństwo, zwłaszcza dzieci, prawda? I to jest myślenie właściwe. Różnicujmy odpowiedzialność karną w zależności z kim mamy do czynienia i jakim przestępstwem się zajmujemy.
I nie ma tutaj jakiegoś dysonansu między nieuchronnością kary, jej wysokością, a możliwością resocjalizacji, o której mówi pan minister?
Między nieuchronnością a surowością nie ma żadnego dysonansu właśnie w przypadku zabójstw na przykład. To nieuchronność wykrycia powinna być, o ile się da, stuprocentowa i wszyscy byśmy sobie tego życzyli, ale kary też nie powinny być symboliczne w zawieszeniu, tylko powinny być możliwie surowe, bo zabójstwo jest strasznym przestępstwem. Mogą być sytuacje oczywiście zupełnie nadzwyczajne, wynikające z faktu na przykład, że dojdzie do zabójstwa w wyniku silnych emocji związanych z konfliktem, że kobieta w reakcji na zdarzają się konflikty rodzinne, będąca atakowana przez męża uzależnionego uzależnionego od alkoholu, narkotyków zareaguje w sposób zupełnie nieadekwatny, ale w tej chwili musimy sobie jasno powiedzieć, że to są wyjątkowe sytuacje. Morderstwa swojej istoty powinny być surowo karane, nawet jeżeli chcemy, żeby były nieuchronnie wykrywane. Natomiast trzeba rozróżniać sytuacje na przykład już kradzieży, jeżeli mamy do czynienia z wykryciem kradzieży i one oby były nieuchronnie też wykrywane, na ile się to da. Jeżeli mamy do czynienia z drobnymi, jednorazowymi zdarzeniami młodego człowieka, który z różnych względów może głupoty albo podpowiedzi kolegów dopuścił takiego czynu, no to nie zamykałbym go, jestem przeciwny temu, na lata do więzienia, bo wtedy taki młody człowiek się zdemoralizuje i ta kara wcale nie będzie miała sensu. Trzeba dać szansę jeszcze, żeby ten człowiek wrócił do normalnego życia, wstrząsnąć nim. Czasami krótka kara aresztu może swoje zrobić, więc o różnicowanie chodzi. Wykrywalność zawsze powinna być możliwie wysoka, a kary adekwatne do sytuacji. Surowość kary w przypadku tych brutalnych przestępstw, zwłaszcza w przypadku recydywistów, psychopatów, ludzi niepoprawnych, absolutnie i wykrywalność i surowość ma znaczenie, bo surowość gwarantuje, że taki typ nie wyjdzie na wolność o skłonnościach do na przykład sadystycznych przestępstw wobec dzieci, tylko siedząc w więzieniu możliwie długo, jak Prynkiewicz na przykład, prawda? Ostatnio badali go nie tak dawno w końcu psychiatrzy i seksuolodzy stwierdzili, że jak wyjdzie na wolność, to wiralne zagrożenie dla społeczeństwa, dla dzieci. No to chcemy się godzić na to, żeby eksperymentować na dzieciach i dawać szansę takiemu człowiekowi, który wykazał się tym, że był gotów w okrutny sposób zamordować czterech chłopców? No ja uważam, że nie. I właśnie taka jest logika tego myślenia. Kara odpowiednio surowa. Wykrywalność, taki Prynkiewiczu, stuprocentowa powinna być nieuchronność wykrycia, ale jeżeli już się zdarzy, ale kara też maksymalnie surowa. Wykrywalność sprawców kradzieży, jeżeli te drobne, też stuprocentowa. Byśmy sobie życzyli, nikt na świecie aż tak dobrze nie jest, ale musimy zwiększać tutaj skuteczność policji. Natomiast kary powinny być adekwatne w stosunku do tego, z jakim sprawcą mamy do czynienia. Czy tym już zdemoralizowanym, czy tym, który robi coś z głupoty, z jakichś podpowiedzi i dajemy szansę jeszcze, dając też pewną dolegliwość, rzecz jasna. Bo kara aresztu domowego, czy kara w ogóle aresztu nawet do 30 dni, też może być ten wstrząsem takiego człowieka i zachęcić go, żeby przez coś nie popełnił, ale nie musi iść na 3 lata do więzienia, prawda? Natomiast gwałciciel, który dopuszcza się brutalnego gwałtu na kobiecie, nie ma moim zdaniem żadnego usprawiedliwienia, żeby taki sprawca dostawał karę w zawieszeniu, bo to kłóci się z elementarnym poczuciem sprawiedliwości.
Tak, i elementarne poczucie sprawiedliwości też każe patrzeć na wszystkie grupy społeczne, zawodowe jednakowo, jeżeli w grę wchodzi przestępstwo.
Absolutnie tak. Tutaj nie powinno być zróżnicowania, dlatego dziwię się, że pan Donald Tusk z taką konsekwencją chroni pana marszałka Grodzkiego, co do którego kilkadziesiąt osób złożyło zeznania obciążające go za przyjmowanie łapówek, a w niektórych wypadkach za wymuszanie łapówek, za wprowadzanie w błąd też pacjentów i informowanie ich, że zabiegi nie są refundowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia, a było inaczej, bo były refundowane i pobieranie z tego tytułu pieniędzy na rzecz na przykład fundacji. Nie tylko niegodne, bo żerowanie na biedzie ludzi chorych, ale to są działania, które w świetle kodeksu karnego są przestępstwem korupcji i to dość takich ohydnych okolicznościach popełnianych przez człowieka, którą raczej nie brakuje na codzienne życie. Na Donald Tusk niestety gwarantuje temu panu immunitet, znowu zgłaszając go na kandydata do Senatu, a w Senacie koledzy go bronią i nie możemy uchylić mu tego immunitetu i nie możemy pociągnąć go do odpowiedzialności przed niezawisłym sądem, żeby ten ocenił, czy on dopuszczał się tych przestępstw, czy też nie, a jest bardzo wielu ludzi, którzy go obciąża, znanych imieni i nazwiska, którzy pod odpowiedzialnością karną i cywilną złożyli zeznanie go obciążające, opisujących, że brał bądź wymuszał od nich łapówki. To jest na pewno coś, co jest burzące, co jest bulwersujące, co jest niezrozumiałe, zwłaszcza jeżeli takie zachowanie toleruje i uczestniczy w nim Donald Tusk, który jeszcze nie tak dawno, pamiętam, był taki czas, sam zgłaszał postulat likwidacji immunitetów i zapowiadał, że to zrealizuje, tutaj proszę, jak się zachowuje. No ale to jest niestety proza życia i tak to się zdarza.
Ta proza życia prowadzi nas na razie do 15 października. Panie ministrze, pięknie dziękuję za rozmowę. Minister Sprawiedliwości, prokurator generalny Zbigniew Ziobro był państwa i moim gościem. Bardzo dziękuję.
Bardzo dziękuję i życzę państwu dobrych wyborów, bo będziemy decydować o kształcie naszej ojczyzny Polski na długie lata, by była bezpiecznym, przyjaznym do życia krajem i tego państwu serdecznie życzę.
A jaką przewiduje pan, na koniec jeszcze dopytam, frekwencję?
Wie pani, to wszystko w sercach ludzi jest. Jak odczytają to, co przed Polską, ufam, że nie odstąpią od tego nie tylko obowiązku, ale i przywileju i pójdą na te wybory. Grozi nam bowiem niestety wiele niebezpieczeństw, patrząc też i trudną sytuację międzynarodową na wschodzie. Trzeba stawić na bezpieczeństwo, na silną armię, silny przemysł i tych, którzy dbają o interes Polski i naszego kraju w każdym wymiarze, również tego bezpieczeństwa osobistego, którym ja się zajmuję, pojmowanego też poprzez ograniczanie dotarcia do Polski ludzi, którzy mogliby to bezpieczeństwo naruszyć. W całym tym zakresie będziemy te wybory, myślę, przeżywać i decydować właśnie o tych sprawach fundamentalnych o przyszłej. Więc myślmy o z miłością naszych rodzinach, naszych dzieciach, naszych bliskich, naszych najbliższych właśnie. I wtedy według tego kryterium podejmujmy te decyzje. Tego Państwu życzę, by one były najlepsze dla Was i dla Polski.
Bardzo dziękuję raz jeszcze. Dziękuję, pozdrawiam.
Dziękuję bardzo. Dziękuję. Szczęść Boże.